Usiądźmy. Jestem tu, by wielbić. Amen. Po to się zebraliśmy, aby oddać Bogu chwałę, ale też, aby odebrać coś od Pana. Coś dobrego. Kto z Was wierzy, że Bóg ma coś dobrego dla nas dzisiaj? Nie tylko dzisiaj, ale i każdego dnia Bóg ma coś dobrego dla nas. Halleluja. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyliśmy dzisiaj. I z tego, co widzę, jest więcej braci niż sióstr. To się rzadko zdarza, ale dzisiaj to muszę podkreślić, wiecie? Muszę to podkreślić dzisiaj. Naprawdę dzisiaj jest więcej braci niż sióstr. I to mi się podoba, bracia. To mi się podoba, bracia. Trzymać tak dalej. Trzymać tak dalej. Oczywiście sióstr, żeby też przybywało, ale myślę, że bracia są bardzo ważni. Kochani, kochani, jesteśmy w Księdze Objawienia już od kilku tygodni. I udało nam się z Bożą pomocą przejść przez pierwsze trzy rozdziały. To jest wielki sukces, dlatego że Księga Objawienia ma tak wiele obrazów i tak, jest tak bogata w treść, że nie da się jej po prostu tak przeczytać i nic nie powiedzieć. Każde słowo ma znaczenie, każdy symbol ma pewne znaczenie i jest potrzebne, aby się temu bliżej przyjrzeć. I pamiętacie, skończyliśmy na opisywaniu kościołów. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział do apostoła Jana, że Księga Objawienia opisuje trzy rzeczy. Zapisz to, co jest, to, co widziałeś, to, co jest i to, co się stanie potem. To, co widziałeś, a więc tę wizję Chrystusa, którą Jan widział, o której żeśmy mówili. To, co jest, a więc czas kościołów, które żeśmy omówili i to, co się stanie potem, rozpoczyna się od rozdziału 4 i kończy się na rozdziale 22. I my wchodzimy w ten ostatni etap objawienia, a więc tego, co się stanie potem. I dzisiaj będziemy czytać 4 i 5 rozdział objawienia Jana. Wiecie, kiedy Jan pisał swoje objawienie, tam nie było rozdziałów, prawda? Nie było takich numerków, jak my je dzisiaj mamy, wierszy. To jest tylko po to, żebyśmy się szybciej w Biblii zorientowali. Ale w oryginalnym tekście oczywiście nie ma tych podziałów na nasze rozdziały, tutaj jak my je mamy w naszych Bibliach. To ma nam tylko pomóc. A więc 4 i 5 rozdział objawienia Jana jest pewną całością. Jan zostaje przeniesiony do nieba, o czym będziemy czytać, i tam widzi pewne obrazy, o których dzisiaj sobie powiemy. Ale zanim to zrobimy, chcielibyśmy szybciutko przeczytać 4 i 5 rozdział objawienia Jana i później spróbujemy z Bożą pomocą do 7:30 je skomentować. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty, przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, to jest 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, Postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał donośnym głosem: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że się nie znalazł nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Bracia i siostry, trudny odcinek Apokalipsy. Wiele symboliki, wiele różnych wyrażeń. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że kiedy Jan otrzymywał objawienie od Jezusa, kiedy otrzymywał to objawienie na temat tego, co się ma wydarzyć potem, ja myślę, że następowało to jedno za drugim. Jedno za drugim. I oto, kiedy Jan pisał, bo Pan Jezus mówi: napisz do siedmiu zborów. Kiedy Jan pisał tą treść tych listów do siedmiu zborów, oto nagle, kiedy skończył, rozpoczyna ten czwarty rozdział i mówi: potem. Potem, kiedy skończył, nagle zaczął widzieć, zobaczył z miejsca, gdzie pisał, na wyspie Patmos, zobaczył, a oto w niebie były otwarte drzwi. Bracia i siostry, naturalnymi oczami tego nie zobaczymy. Naturalne oczy nie są w stanie zobaczyć świata duchowego. Tylko kiedy Bóg daje wejrzenie w świat duchowy, mamy taką możliwość, aby zobaczyć, aby coś widzieć. I oto Jan mówi: Oto drzwi były otwarte w niebie i oto głos, który już się do niego rozległ na początku, ten głos, który brzmiał jak odgłos trąby, powiedział do niego: wstąp tutaj, a ja ci pokażę, co ma się stać potem. To słowo, co ma się stać, znaczy również, co musi się stać potem. A więc wydarzenia, które następują od tego momentu, muszą się wydarzyć. To jest w Bożym planie, to są rzeczy, które są pewne i prawdziwe. I oto Słowo Boże nam mówi w wierszu drugim, że Jan popadł w zachwycenie. Właściwe stwierdzenie tego jest, że Jan przeniósł się w duchu, jakby został przeniesiony w wymiar ducha. Popadł w zachwycenie. I oto kiedy popadł w zachwycenie, bracia i siostry, zobaczył salę tronową. Zobaczył miejsce w niebie, zobaczył coś bardzo ważnego, zobaczył uroczyste zgromadzenie. Zobaczcie, że on nie opisuje całego życia w niebie, tak? On nie opisuje wszystkich rzeczy, które działy się w niebie, ale on został przeniesiony na bardzo uroczyste zgromadzenie, bo na tym zgromadzeniu, tak jak czytamy w rozdziale 4 i 5, jest obecnych wiele różnych postaci, które tam występują. I to miało jakieś szczególne znaczenie, to był jakiś szczególny moment w historii, w który Jan został przeniesiony i który widział. Oto widział niebo. Bracia i siostry, my mówimy, że pielgrzymujemy w wierze. To się zgadza, prawda? Nikt z nas nie widział Boga, nikt z nas nie widział nieba. Ale zobaczcie, nasze pielgrzymowanie w wierze przez Księgę Objawienia jest tak mocno ugruntowane, bo oto Jan widzi niebo. I pierwszą rzecz, którą w tym niebie widzi, widzi tron. Widzi tron i tego, który na nim siedzi. I można by było powiedzieć, że 4 rozdział cały jest poświęcony temu, który siedzi na tronie. A 5 całkowicie jest poświęcony Barankowi, Jezusowi. I oto wokół tych dwóch postaci toczy się całe to zgromadzenie, albo to całe zgromadzenie jakby zostało nam opisane, ale centrum tego zgromadzenia jest tron i ten, który na nim siedzi, oraz baranek. I oto, bracia i siostry, Jan widzi Boga na tronie. Ale Jan nie opisuje Boga ludzkimi opisami. Zobaczcie. Jan nie opisuje Boga Ojca, który siedzi na tronie, tak jak opisywał Jezusa, którego widział w wizji. Mówił: jego włosy, tak? Są białe jak śnieżno-biała wełna. Jego nogi są jak mosiądz rozżarzony, tak? Jego szata. Zobaczcie, kiedy Jan opisywał Jezusa, opisywał go jakby w postaci ludzkiej. Ale kiedy Jan opisuje Ojca, który siedzi na tronie, nie opisuje go jako człowieka. No bo też nie może, prawda? Biblia mówi, że Bóg jest duchem. Tak? No bo nie wiedziałem, czy dobrze powiedziałem. Nie widziałem żadnej reakcji. I oto, kiedy Jan opisuje Boga, opisuje w zasadzie to, co tak naprawdę ludzkimi oczami albo tymi oczami, które mu w tej chwili były dane, zauważył. I oto zobaczcie. Opisuje, że ten, który siedział na tronie, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. Bracia i siostry, Jan widział coś, ale ten opis tych kamieni i tej tęczy podobnej do szmaragdu ma bardzo, bardzo głęboką wymowę. Otóż kamień jaspisowy jest podobny do błyszczącego diamentu. A kamień karneolowy jest jak rubin krwisto-czerwony. I oto Jan widział blask z Bożego tronu, z jednej strony, który był jasny jak błyszczący diament, a przeplatający się z czerwonym odcieniem rubina, a wokół tego blasku była tęcza w kolorze szmaragdu. I oto ten jasny kamień jaspisowy mówi o Bożej czystości i nieskazitelności. On był jasny jak kryształ. Bielutki blask bił z Bożego tronu. A z nim pomieszany był blask czerwony. I ten czerwony blask, który wychodził z Bożego tronu, mówi o zbawczym dziele Boga. A tęcza, która otaczała Boży tron, z czym wam się kojarzy tęcza? Z przymierzy, tak? Tęcza zawsze jest w Biblii obrazem przymierza. I oto wokół tronu była tęcza i jest to znak Bożego przymierza, albo inaczej Boga przymierza, który nic nie czyni znaczącego dla ludzi albo dla historii, co nie byłoby oparte na przymierzu. Bóg zawsze zawierał z ludźmi przymierze. O tym już kiedyś mówiliśmy, a teraz żyjemy w czasie nowego przymierza. Przymierza zawartego we krwi Jezusa Chrystusa. Dlatego też ten odcień czerwony może symbolizować to zbawcze dzieło Jezusa, które jest uczynione w Jego krwi, a więc ten kamień. Ciekawostka jest taka, że pamiętacie, arcykapłan w Starym Przymierzu nosił na swojej piersi kamienie. 12 kamieni, które obrazowało 12 plemion izraelskich. I oto pierwszy kamień, który obrazował Rubena jako pierworodnego, był jaspis. A ostatni kamień na tej tarczy 12 kamieni był karneol, który obrazował Beniamina. To też jest bardzo ciekawe, prawda? I jakby tutaj jest to, Jan widzi to w tym widzeniu. On nie widzi postaci, ale widzi to, co charakteryzuje Boga. Widzi to, kim jest Bóg i opisuje to jakby w tych odcieniach tych kamieni. I dalej, wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. Bracia i siostry, na temat tych 24 starców to są bardzo różne teorie. Jedni mówią, że jest to 12 patriarchów albo 12 postaci Starego Testamentu, inni mówią i 12 apostołów. Inni mówią, że są to aniołowie. Inni jeszcze twierdzą, do której wersji ja bym się przychylał, to jest to, że tych 24 starców symbolizuje odkupiony Kościół. Dlaczego? Zaraz powiem. To wynika z całego 4 i 5 rozdziału. Otóż zobaczmy na tych 24 starców. Po pierwsze, siedzą na tronie, tak? To jest pierwsza rzecz, którą zauważamy. Po drugie, odziani są w białe szaty i po trzecie, mają złote korony na głowach. Te wszystkie trzy elementy znajdziemy w opisie Jezusa Chrystusa do kościołów, tak? A zwycięzcy dam zasiąść na moim tronie, tak jak ja zasiadłem na tronie Ojca. A zwycięzca, co? Dostanie przyobleczony w szaty białe, tak? Jeśli chodzi tutaj o koronę, tutaj jest użyte greckie słowo, które tłumacząc na język polski znaczy wieniec zwycięstwa. I tak naprawdę ci ludzie, którzy, te osoby, które siedziały wokół tronu, symbolizują symbolizują zwycięzców, symbolizują osoby odziane w białe szaty, a więc usprawiedliwione, i symbolizują tych, którzy odziedziczyli królestwo, a więc korona i tron symbolizuje zwycięzców. I Pan Jezus, kiedy pisał do Kościoła, pisał, a zwycięzcy, tak? A zwycięzcy odziedziczą to wszystko. Dlatego wnioskujemy z tego, że tych 24 i starców też jest złe tłumaczenie, bo tam jest użyte słowo presbiteros, 24 starszych. Dlatego też, kiedy popatrzymy dalej, i musimy tutaj wziąć do tego Biblię Gdańską, gdyż ona jest bardziej dokładna. I oto zobaczcie w rozdziale 5, kiedy baranek bierze pieczęć, kiedy bierze księgę z ręki ojca, od wiersza 9 ci starsi, tych 24 starców, zaczęło śpiewać nową pieśń, tak? I czytamy z Biblii Gdańskiej. A gdy wziął księgę, cztery stworzenia i 24 starszych upadło przed barankiem, a każdy z nich miał harfę i złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych. I śpiewali nową pieśń. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew. Z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Zobaczcie, jaka jest różnica w naszej Biblii Warszawskiej, a jaka jest różnica w Biblii Gdańskiej. Oto nasza mówi, i odkupiłeś ich, ludzi, tak? A Biblia Gdańska mówi, i odkupiłeś nas. A więc tych 24 starców śpiewało nową pieśń zbawienia, i mówili, odkupiłeś nas. Kim są ludzie odkupieni przez baranka? To jest Kościół, prawda? To jest Kościół. I bracia i siostry, Księga Objawienia jest księgą symboli. I oto widzimy, że na przykład dalej będziemy czytać, że jest 7 pochodni przed tronem, tak, symbolizujących Ducha Świętego. I to też nie znaczy, że tak jest naprawdę, prawda? Jest to tylko symbol. I tych 24 starców jest tylko symbolem odkupionego Kościoła. I oto zobaczcie dalej. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, to jest 7 duchów bożych. Bracia i siostry, z jednej strony Jan widzi Boga i widzi Jego czystość, widzi Jego zbawcze dzieło w Jezusie Chrystusie, to symbolizuje ten czerwony kamień. Widzi tęczę, a więc widzi przymierze, które Boga przymierza, które jest wokół tronu, ale z drugiej strony słyszy głosy, błyskawice i grzmoty. Dlaczego tak jest? Co symbolizują te grzmoty, błyskawice i te głosy? Bracia i siostry, to symbolizuje moc Boga z jednej strony, ale też Jego sąd nad ziemią z drugiej strony. My kiedy patrzymy na Boga, nie możemy oddzielić charakteru i osoby Boga, dlatego że ona zawsze jest ze sobą połączona. Z jednej strony Bóg jest miłością, tak jak mówi, uczy nas Biblia, Bogiem przymierza, Bogiem czystym, sprawiedliwym jest również. Nie możemy oddzielić Bożej sprawiedliwości od Jego miłości, bo pójdziemy na manowce. Też nie możemy tylko mówić, że Bóg jest sprawiedliwy, ale nie ma w sobie miłości, bo to też nas sprowadziłoby na niewłaściwe zrozumienie i poznanie Boga. Kiedy mówimy o Bogu, cała Biblia objawia nam Boga, Stary i Nowy Testament. I my nie możemy powiedzieć, że ten Bóg Starego Testamentu w Nowym Testamencie jest inny. To jest ten sam Bóg. Nic się nie zmieniło, Bóg się nie zmienia. Zmieniło się tylko jedno. Zmieniło się tylko to, że człowiek może otrzymać łaskę. Prawda? Ale Bóg sam w sobie się nie zmienił. On nadal jest sprawiedliwy. I dlatego Jan widzi te błyskawice i te grzmoty. Widzi moc Boga, ale też widzi to, że Bóg będzie musiał kiedyś osądzić ziemię. I dalej czytamy, że przed tym Bożym tronem było również 7 pochodni, które symbolizują, to jest 7 duchów Bożych. Powiedzieliśmy już na początku, że nie ma 7 duchów Bożych, tak? Że jest jeden duch. Liczba 7 symbolizuje pełnię, doskonałość, pełnię w działaniu. A więc Duch Święty, kiedy jest przedstawiony w Biblii, zawsze jest, żeby mógł być widzialny, widoczny, zawsze jest przedstawiony jako jakiś symbol. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus został ochrzczony, widział Ducha jakby gołębice, tak? Potem Duch Święty zamanifestował się jak płomienie ognia nad głowami uczniów tam, tych 120. A więc kiedy mówimy o Duchu Świętym, dlatego że to jest Duch, tak? Że to nie jest postać tak jak nasza, ludzka. Dlatego kiedy mówimy o Duchu, zawsze żeby Duch stał się widoczny, musimy Go jakoś przedstawić, jakoś Go w jakiś sposób, On się musi dla oczu uzewnętrznić. I Jan widział Go jako 7 pochodni płonących przed tronem Bożym. Tak Duch Święty, tak Jego osoba została Janowi przedstawiona w tej wizji nieba. Ale to nie znaczy, że duchów Bożych jest 7. Dlatego, że Pan Jezus mówi, a Duch Święty kiedy przyjdzie, tak? Mówił o jednym duchu. Potem czytamy w liście do Efezjan, jedna jest wiara, jeden chrzest i jeden duch, tak? Więc musimy całość Biblii wziąć i wytłumaczyć to miejsce, gdzie jest mowa o 7 duchach, w taki sposób, żeby całość Biblii ze sobą pasowała. Dlatego, że Biblia sobie nigdy nie zaprzecza. I wiersz 6 mówi, przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku, wokoło tronu 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Zobaczcie, bracia i siostry, że wszystkie te wersety mówią przed tronem, wokół tronu, prawda? Pośród tronu. Wszystko skupia się w tym 4 rozdziale wokół tego Bożego tronu, dlatego że On jest centrum tego rozdziału. Jan zobaczył Boży tron i zobaczył Boga, który na nim siedział i zobaczył, że wszystko, co tam jest, powiedziałbym, świątecznym zgromadzeniu, które Jan widzi w danej chwili w niebie, wszystko skupia się wokół tronu i wokół baranka. Tak te dwa rozdziały można w krótkich słowach skompresować. I oto Jan widzi jakby morze, które jest przed Bożym tronem. Morze, które jest szkliste i podobne do kryształu. Inne tłumaczenie mówi morze ze szkła, podobne do kryształu. I możemy sobie zadać pytanie, czym jest to morze przed Bożym tronem? Po co tam morze jest potrzebne? Wiecie, że słowo morze bardzo często w Biblii jest również tłumaczone jako jakaś tafla wody, tak? To nie chodzi o to, że tam jest morze. W tym sensie morze takie, jak my znamy, bałtyckie czy jakieś inne. Ale chodzi o to, że przed Bożym tronem była jakby tafla luster i kryształów, które tam się znajdowały. Morze kojarzy się z wodą, a więc to, co Jan widział przed Bożym tronem, w moim odczuciu i w moim przekonaniu, jest to symbol Słowa Bożego. Dlatego, że Biblia mówi, że Słowo Boże ma dwie cechy. Jest lustrem, w którym się przeglądamy, i Słowo Boże oczyszcza, jest wodą, jest morzem, jak kryształ. Pamiętacie, Pan Jezus stwierdził, powiedział kiedyś do uczniów, wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Samo to słowo, które Jezus głosił, miało taką moc, aby oczyścić ich. Tak? Wy jesteście już czyści. I przed Bożym tronem jest jakby morze z luster, jakby tafla wody z luster i w wyglądzie jak kryształ. Ja wierzę, że jest to działanie Bożego Słowa, że to symbolizuje Boże Słowo, dlatego że Boże Słowo czyni człowieka, jeśli go przyjmuje, jeśli pozwala mu działać w swoim życiu właśnie czystym. Jest też inne słowo, które mówi, a wy zostaliście odrodzeni kąpielą wodną przez Słowo. A wy zostaliście odrodzeni kąpielą wodną przez Słowo. A więc ta woda, ta tafla wody przed Bożym tronem, biała jak kryształ i podobna do luster, symbolizuje działanie, albo inaczej przedstawia moc działania Bożego Słowa dla życia naszego, bracia i siostry. Albo w ogóle dla każdego, kto to Boże Słowo przyjmie do swojego życia. I dalej czytamy, że wokoło tronu stały cztery postacie, pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsza postać była podobna do lwa, druga do cielca, trzecia miała twarz jakby człowieczą, a czwarta była podobna do orła w locie. I na ten temat tych czterech postaci to też są najróżniejsze teorie, które możemy usłyszeć. Ale dla mnie najprostsza rzecz, którą dla mnie jest zrozumiała i którą ja widzę w tych czterech postaciach, to nie tak ważne jest, kim są te cztery postacie, tylko co one robią. Na tym się należy skupić, co one robią. Oczywiście niektórzy mówią, że te oczy zewsząd symbolizują Bożą Wszechwiedzę. Że Jan, tak jak widział Ducha Świętego w postaci siedmiu pochodni, tak widział w postaci tych czterech zwierząt, widział jakby atrybuty Boga. Widział to, co kim Bóg jest. I oto możemy powiedzieć, że lew znaczy majestat i potęgę Boga. Wół znaczy cierpliwość i trud Boga. Człowiek znaczy mądrość Boga, symbolizuje mądrość Boga, a orzeł już symbolizuje panowanie i suwerenność Boga. A więc te cztery postacie, które Jan widział, mogły być rzeczywistymi postaciami, ale one też przedstawiały, tak jak siedem pochodni przedstawiało Ducha Świętego, tak te postacie pełne oczu z przodu i z tyłu i z wszystkich stron symbolizują wszechwiedzę Boga, ale też Jego atrybuty, to kim Bóg jest. To jest dla mnie najprostsze wytłumaczenie tych czterech postaci, ale co nie oznacza, że te cztery postacie faktycznie były wokół tronu. One były, dlatego że Jan słyszał ich, że one śpiewały cały czas, bez przestanku, święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A więc skupmy się też na tym, co te cztery postacie robią. One cały czas uwielbiają Boga. Alleluja. I to nam coś mówi. Wiecie, co nam to mówi? Bez przestanku dzień i noc. One są w bliskości, w obecności Boga i uwielbiają i oddają Mu chwałę. I to jest dla nas cudowny przykład też, prawda? Że Bóg jest godzien chwały. I że Kościół też powinien oddawać Mu tą chwałę. I zobaczcie, a kiedy te postacie oddają Bogu chwałę, oto upadają ci starsi i co? Składają swoje korony przed tym, który siedzi na tronie. Zobaczcie, najpierw Jan widzi tych starszych, którzy siedzą na tronie. I to siedzenie na tronie jest tym znakiem odpoczynku, tym znakiem łaski. Bóg posadził ich na tym tronie. Nie oni sami się tam posadzili. To jest znak łaski, znak tego, że Bóg ich powołał do swojego królestwa. A teraz oni składają swoje korony, a więc wyrażają tak naprawdę to, że sami z siebie są niegodni, że oddając Bogu chwałę, zgadzają się z tym, że wszystko, co mają, należy do Boga, tak? Składam koronę i dokładnie tam jest powiedziane i rzucają ją przed Boży tron. Czyli mówią, Panie, tak naprawdę wszystko mamy od Ciebie. To jest taki obraz tego, co dzieje się tam w niebie. I potem, kochani, widzimy dalej w 5 rozdziale, że Jan nagle mówi, że widzi prawą dłoń tego, który siedzi na tronie. Ciekawe. A więc Bóg jednak ma dłonie. Tak? No to jakbyście powiedzieli, tak czy nie? Czy to jest metafora, czy to jest tylko taki obraz? Czy Jan widzi dłoń Bożą? Ja bym powiedział tak. Kiedy Jan po raz pierwszy widzi tron w niebie, najpierw widzi to, kim Bóg jest. Tak? Widzi białe światło, przeplatające się z czerwonym i tęcze wokół tronu. A więc widzi, powiedziałbym, to, co Bóg czyni dla człowieka, kim Bóg jest, co go charakteryzuje. Ale teraz, kiedy Jan bliżej się przygląda, wiecie, bo kiedy ja bym był w takim widzeniu, to i wszystko bym widział, co tam się dzieje, tak, to nie wiedziałbym, gdzie najpierw patrzeć. Tyle różnych rzeczy tam w tym niebie było, które Jan widział, które tu opisuje. Ale Jan musiał uważnie się wpatrywać w ten tron, bo go tak dokładnie opisał. Innych rzeczy tak dokładnie nie opisuje tu w tym 4 i 5 rozdziale, ale zobaczcie, tron jest dokładnie opisany. Tak? I kiedy Jan się tak wpatrywał w ten tron, najpierw zobaczył to, co wychodziło od Boga, ale potem zobaczył, że gdzieś z pomiędzy tego światła wychodzi ręka, która trzyma zwój. Co to znaczy? Bracia i siostry, ja wierzę, że Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Godzicie się z tym? Mimo, że Bóg jest duchem, istnieje tak zwane ciało duchowe, tak? Moglibyśmy powiedzieć, Bóg jest duchem, to jest prawda biblijna, ale w wymiarze duchowym rzeczywistością prawdopodobnie jest to, że co? Że duch ducha może zobaczyć. Gdyby tak nie było, Jan nie widziałby tych wszystkich aniołów, tak? Jan nie widziałby tych 24 starców. A więc w tym wymiarze duchowym te duchowe oczy potrafią widzieć. I zresztą Biblia mówi, że kiedyś zbawieni będą oglądać Boże oblicze. Tak? Czyli jakieś oblicze Bóg musi mieć, skoro będzie je można oglądać. A skoro jest oblicze, to są i ręce. A więc ja wierzę ogólnie w tą prawdę, którą wyraża Biblia, że Bóg jest duchem i dla nas ludzi jest nie do zobaczenia. I też jest powiedziane, że człowiek nie może oglądać Boga. Człowiek taki jak my. Tak? Ale w tym wymiarze duchowym, kiedy kiedyś znajdziemy się u Pana, wierzę, że tam będziemy wpatrywać się w Boże oblicze i że wtedy wszystko będzie dla nas widoczne. A więc Jan widzi tego, który siedział na tronie, jak trzymał księgę w swojej prawicy, która była zapisana wewnątrz i zewnątrz i zapieczętowana była 7 pieczęciami. W starożytnym świecie było tak, że 7 pieczęci dawano tylko na najbardziej ważne dokumenty, jakie kiedykolwiek istniały. Najważniejsze dokumenty, które w ówczesnym czasie były przesyłane, zawsze były pieczętowane 7 pieczęciami. I to wskazuje nam na to, że to, co trzymał Bóg Ojciec w swoje ręce, było bardzo ważnym dokumentem. było bardzo ważnym zwojem, czymś bardzo ważnym. I oto dalej czytamy, że był anioł, prawda? Może tego już nie będziemy omawiać. Przejdziemy tutaj do wiersza szóstego. Wiersz szósty mówi: i widziałem pośrodku między tronem, słuchajcie teraz uważnie, między tronem a czterema postaciami i pośród starszych stojącego baranka jakby zabitego. Kiedy przeczytamy to w innym tłumaczeniu, na przykład Biblii Gdańskiej, choć to nie jest Biblia Gdańska, ta stara Biblia Gdańska, tylko to jest Biblia Gdańska troszeczkę odnowiona. I tutaj czytamy tak. I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek jakby zabity. Bracia i siostry, to jest wspaniały obraz. Wspaniały obraz, który przedstawia nam Biblia. Oto stoi tron. Wyobraźcie sobie, że ta kazalnica to jest ten tron. I kiedy popatrzymy na ten czwarty i piąty rozdział, widzimy pewne kręgi, które są zataczane wokół tronu. I tym pierwszym kręgiem, który jest zatoczony wokół tronu, jest tych 24 starszych. I oto Biblia mówi nam, że między tronem a 24 starszymi stoi baranek, jakby zabity. Co wam ten obraz mówi? Bóg, Ojciec, baranek i 24 starszych i Kościół. Że Jezus jest tym, który stoi pomiędzy Ojcem a Kościołem. Że Jezus jest tym pośrednikiem. I Jan widzi go tutaj jako baranka. Jako tego, który złożył ofiarę. Zobaczcie, że inaczej widzi go anioł. Anioł mówi: nie płacz, oto zwyciężył lew. Tak? Anioł widzi lwa, Jezusa jako lwa. Ale Jan widzi Jezusa jako baranka. Jakby zabitego, jak tego, który złożył swoje życie w ofierze. Jan widzi go między tronem i między 24 starszymi. Jako znak pośrednictwa między Bogiem a człowiekiem. Ale anioł widzi go jako lwa i mówi: nie płacz, dlatego że Jan płakał, bo nikt nie był w stanie otworzyć, zdjąć tych siedmiu pieczęci ani na niebie, ani na ziemi. Zobaczcie, nikt z aniołów nie był w stanie tego zrobić. Nikt z tych postaci, które tam widzimy w niebie, nie był w stanie tego zrobić. Tylko Jezus był godzien, aby zdjąć te pieczęcie. Dlaczego? Jak myślicie, dlaczego tylko Jezus mógł to zrobić? Najpierw musimy się zapytać, co oznaczała ta księga, żeby opowiedzieć, czemu tylko Jezus mógł zdjąć jej pieczęcie. Ja myślę, że ta księga to było panowanie nad ziemią. Testament, jakby powiedzieć, prawo uprawomocnienie, które Jezus wziął od Ojca, aby panować jako król na wieki. Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi, że kiedy Jezus wziął tą księgę, oto co? Co się stało w tym momencie? Przeczytamy. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie. Tak? Te cztery postacie, które upadały przed Ojcem, nagle upadły przed barankiem. I nie tylko one. I 24 starców. Starszych. Dokładnie. I co? I zaśpiewali pieśń nową. A gdy spojrzałem, wiersz 11, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starszych, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy i mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Zobaczcie, co tam się w niebie wydarzyło. Oto Jezus bierze księgę i kiedy ją bierze z ręki Ojca, oto upadają przed Nim cztery postacie, które są wokół tronu. Upada 24 starców i zaczynają śpiewać nową pieśń. Nową pieśń wybawionych. I do nich dołącza się chór aniołów, którzy stali wokół tronu poza tymi 24 postaciami. I zobaczcie, aniołowie nie śpiewają pieśni nowej, pieśni zbawienia, tak? Aniołowie śpiewają coś innego. Aniołowie śpiewają, albo inaczej mówią głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc. Dlaczego baranek jest godzien wziąć moc? A więc co Jezus wziął z ręki Ojca? Co wziął, co było zapisane w tej księdze? Bo to było tam 7 pieczęci. Ale zobaczcie, aniołowie mówią, godzien jest baranek wziąć moc. Tak? Jakby inaczej mówiąc, to co baranek wziął z ręki Ojca, to z jednej strony było, moglibyśmy powiedzieć, jest to moment, w którym Jezus przejmuje władzę i rozpoczyna Boży sąd nad ziemią, a z drugiej strony bierze moc, bo aniołowie mówią, godzien jest baranek wziąć moc, tak? I bogactwo, mądrość, potęgę albo siłę, cześć, chwałę i błogosławieństwo. I chciałbym, abyśmy te 7 rzeczy sobie omówili tutaj. Jeszcze krótko, zanim skończymy. Moc znaczy autorytet Stwórcy i Pana. Moc. Bóg jest wszechmogący. Moc, posiada moc, wszelką moc. Bogactwo. Zobaczcie, tu jest powiedziane, że baranek jest godzien wziąć bogactwo. Co oznacza to bogactwo? Bracia i siostry, bogactwo oznacza autorytet jako dziedzica. Biblia mówi, że my jesteśmy dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jezus jest królem i będzie królował na wieki wieków. Tak? Tak mówi Biblia. Jego panowaniu nie będzie końca. I zobaczcie, pamiętacie, co diabeł proponował Panu Jezusowi? On mu proponował to dziedzictwo. To bogactwo. Tak? On mu to proponował. Mówi, oddaj mi pokłon, a dam ci wszystko. Ale zobaczcie, Jezus miał to wszystko otrzymać, ale przez krzyż. Przez cierpienia. I oto aniołowie mówią, godzien jest baranek wziąć moc, bogactwo, mądrość. Mądrość to jest autorytet nauczyciela. Siłę, autorytet wodza. Cześć, autorytet króla. Chwała, autorytet Boga. I błogosławieństwo, autorytet głowy Kościoła. A więc kiedy Jezus bierze księgę, z ręki Ojca, z jednej strony bierze to, co w niej jest napisane, a więc wydarzenia, które się potoczą od tego momentu w historii świata, a będą się działy bardzo szybko, tak jak Biblia mówi, tak jak mówi Księga Objawienia. A z drugiej strony aniołowie mówią, godzien jest baranek, żeby wziąć. Razem z tą księgą Jezus bierze te 7, powiedzmy, opisów Jego autorytetu. I zobaczcie jeszcze na tą salę tronową. Oto w centrum jest tron. Jan został zaproszony na ważne wydarzenie. Na ważne wydarzenie, które się miało odbyć w niebie. Jan nie opisuje, co tam się dzieje, prawda? Jan opisuje tylko tą jedną, to jedno wydarzenie, które jest centrum tych 2 rozdziałów, że baranek bierze księgę. To jest centrum tego co Jan widzi. Oczywiście Jan widzi tron z którego ten autorytet przechodzi do niego, ale jakby to najważniejsze, co tu nam jest pokazane, to jest to, że Jezus bierze tą księgę z prawicy Ojca. I oto na ten znak wszystkie stworzenia oddają Mu chwałę. Biblia mówi, zresztą Pan Jezus to potwierdzał. Wiecie, diabeł chciał chwały dla siebie, tak? Chciał pokłonu, chciał, żeby Jezus mu się pokłonił. I pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Pan Jezus powiedział, że Pan Jezus powiedział, że nikomu nie można się kłaniać, jak tylko Bogu, tak? I oto zobaczcie, co się wydarza na to, że Jezus bierze tą księgę. Oto wszyscy zaczynają mu się kłaniać, a więc on bierze ten boski autorytet, tak? Postacie, aniołowie, te wszystkie stworzenia w niebie uznają jego autorytet. Bracia i siostry, temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Alleluja. Na tym zakończymy. Tak. Tak, mądrość nauczyciela, siła, autorytet wodza, cześć króla, chwała Boga, błogosławieństwo głowy Kościoła. Bracia i siostry, Jan widzi niebo. Czy jest to dla nas zachęta, że Bóg siedzi na tronie, że nigdy tego tronu nie opuścił? Wiele razy w Biblii Bóg przedstawiał się Mojżeszowi jako ten, który siedzi na tronie. Później Ezechiel widział Boga, który siedzi na tronie. I oto Jan znowu widzi Boga, który siedzi na tronie. Nasz Bóg króluje. Historia nie jest przypadkiem. Oczywiście Bóg nie ingeruje w każdą drobnostkę w historii. Bóg nie ingeruje w wolną wolę ludzi. Bóg nie staje z mieczem przed nami, przed ludźmi, kiedy człowiek chce grzeszyć albo czynić złe rzeczy. Bóg tego nie robi. Ale to nie znaczy, że Bóg nie siedzi na tronie. Wiele ludzi mówi, gdyby Bóg istniał, te rzeczy by się nie wydarzyły. Słyszałem przy wielu okazjach takie stwierdzenie. Gdyby Bóg istniał, nie doszłoby do Auschwitz, nie stałoby się to czy tamto, prawda? Ale bracia i siostry, to, że Bóg siedzi na tronie, tak jak Jan go widzi, nie znaczy, że On ingeruje w każdą jedną drobną rzecz w życiu człowieka. Dlatego, że to byłoby niezgodne z tym, co Bóg nam dał. Bóg dał nam wolną wolę do wyboru między dobrem a złem, między życiem z Bogiem a życiem bez Boga. I pewnego dnia Bóg mówi, oto wszystko nowym czynię. Będzie nowy świat, gdzie nie będzie już czego? Nieprawości, tak? Gdzie nie będzie już ludzi, którzy czynią innym krzywdę. Gdzie wszystko będzie czyste, święte, tak jak Bóg to od początku dla człowieka planował. I Bóg przywróci to wszystko. I to, że Jan widzi to ważne wydarzenie tam w niebie, ten moment, kiedy baranek bierze tą księgę, bracia i siostry, to jest dla nas cudowna pociecha. Po pierwsze, znaczy to, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał, bo Jan widzi go również tutaj w niebie, tak? A jeśli Jezus zmartwychwstał, pamiętacie, apostoł Paweł mówi, jeśli by nie było zmartwychwstania, daremna jest nasza wiara i daremne nasze zwiastowanie. Ale gwarancją naszego zmartwychwstania jest Jezus, który zmartwychwstał i poszedł jako pierwszy. I Jan widzi tego Jezusa, w którego i my wierzymy, i widzi Go, i to jest, bracia i siostry, dla nas cudowna pociecha i cudowna nadzieja. Całe niebo oddaje Mu cześć za dzieło zbawienia. Zobaczcie. Całe niebo oddaje Jezusowi cześć za dzieło zbawienia, bo Ty nabyłeś nas dla Boga i uczyniłeś nas kapłanami. I myślę, że widzimy, co dzieje się w niebie, ale tutaj na ziemi, bracia i siostry, my musimy oddawać Bogu chwałę za dzieło zbawienia. Kiedy naprawdę zrozumiemy, co Jezus dla nas uczynił na krzyżu Golgoty. Kiedy to naprawdę pojmiemy i to się stanie takim wewnętrznym naszym, tym, czego się trzymamy, bo to jest tylko jedyna nadzieja nasza jest w tym, co Jezus uczynił. Kiedy tego się uchwycimy z całych sił, kiedy to zrozumiemy. Trochę w tej pieśni, której śpiewaliśmy przed chwilą, nie podoba mi się to stwierdzenie, nigdy nie zrozumiem, jak to tam leci. Nie pojmę nigdy ceny krwi. To jest źle przetłumaczone. To musimy jakoś zmienić, bo to nie jest prawda, że nie pojmę nigdy ceny krwi. Tam ja zajrzę na to z języka angielskiego, ale na pewno to jest źle przetłumaczone, to jest 100%. Bo my mamy pojąć cenę krwi. My musimy zrozumieć, jaką ceną zostaliśmy wykupieni. Piotr mówił, nie srebrem i złotem, ale drogocenną krwią Jezusa. I my to musimy zrozumieć. Powstańmy, kochani.